początek Triduum Paschalnego, które tą mszą świętą rozpoczynamy, to początek końca Wielkiego Postu. Wczoraj powielcową posypaliśmy nasze głowy popiołem, symbolem naszego początku i końca, bo wszyscy kiedyś staniemy się garstką prochu i ten popiół ma nam to przypominać. Ale popiół zmieszany z wodą, bo przecież ksiądz pokropił wodą święconą, ten popiół to błoto. A to jeszcze inny symbol. Pamiętamy, jak Pan Jezus zrobił błoto ze śliny i położył na oczy niewidomego, żeby przejrzał. My symbolicznie przyjęliśmy na nasze głowy to błoto. Symbol Jezusa do przywracania ludziom wzroku. Bo Wielki Post to między innymi czas odzyskiwania wzroku. Trzeba by zatem teraz zapytać, czy w tym Wielkim Poście przejrzałem. Na pewno ważnym pytaniem jest, czy zobaczyłem swojego bliźniego, swoją mamę, swojego ojca, bo nieraz mieszkamy pod jednym dachem i ich nie widzimy. Czy dostrzegłem swoje piękno, własne piękno, bo wielu ludzi się go nie dostrzega. Ale przede wszystkim w chrześcijaństwie chodzi o to, by zobaczyć coś, co jest najtrudniej zobaczyć. Prawdę o zmartwychwstaniu. Dlatego przeżycie Triduum Paschalnego jest bardzo ważne, by dostrzec to, co być może cały czas nam umyka. Zacznijmy zatem od dzisiejszej liturgii słowa. Dzisiejsze drugie czytanie jest zaczerpnięte z listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Szaweł, bo kiedy żył Jezus, to był jeszcze Szaweł, choć był taki moment, że byli obydwaj w Jerozolimie, Szaweł nigdy nie spotkał Jezusa. Po wydarzeniu pod Damaszkiem, kiedy oślepł, niewiele wiedział o Jezusie. Nie było Ewangelii, nie było listów apostolskich, żeby sobie wziąć i poczytać. A co robi Szaweł? On z Damaszku nie idzie do Jerozolimy, bo się boi, że Żydzi, którzy go wysłali z misją morderczą, mogą się teraz zemścić, że nie wykonał tego zadania. A boi się też, że chrześcijanie będą wobec niego nieufni. Jest w trudnej sytuacji. I co robi? Czyta Stary Testament. Chce wyczytać, że w Księgach Świętych jest coś o Chrystusie. I odnajduje, że Księgi Święte mówią o Mesjaszu, który przyjdzie i będzie właśnie takim łagodnym barankiem. Zwróćmy uwagę, Szaweł nie rozpoczyna śledztwa, żeby się samemu dowiedzieć, kim był Jezus. Nie pyta ludzi, on czyta Biblię, bo chce, żeby mu Bóg powiedział. A my często chcemy w naszych problemach moralnych, życiowych zacząć własne śledztwo. Człowiek pokorny bierze za świętą księgę i słucha, co Bóg mu na ten temat powie. A potem Paweł udaje się do Jerozolimy, do apostołów i pozostaje z nimi tylko 15 dni. I teraz rzecz, która intryguje. On jest w Jerozolimie. Do Betlejem, do Nazaretu jest zaledwie parę kilometrów. Ale jego Betlejem, Nazaret, Golgota nic nie interesuje. Wyobraźcie sobie, kochani bracia i siostry, że jedziecie na wycieczkę do Ziemi Świętej. Jesteś tuż kawałek od miejsc świętych. I ktoś mówi, mnie to w ogóle nie interesuje. Nie interesują cię te miejsca, gdzie Chrystus chodził, gdzie dotykał, robił cuda. W przypadku Pawła nie. Dlaczego? Bo świętego Pawła interesuje Chrystus żywy. A Chrystus żywy jest właśnie w Eucharystii. Święty Paweł ma dwa tematy główne wszystkich swoich pism. Zmartwychwstanie to pierwszy temat i Eucharystia. Dlatego dzisiaj w drugim czytaniu słyszeliśmy. Przekazuję wam to, co zostało mi dane. Przekazuję wam to, co najważniejsze, najistotniejsze. Tej nocy wziął chleb, tej nocy wziął kielich, i powiedział, to jest ciało moje za was wydane. To jest moja krew za was wylana. Pamiętajcie, kochani, niech nas interesuje nie Jezus historyczny, co mówił, co powiedział. Oczywiście Słowo Boże jest istotne, ale dlatego, że Jezus żyje i do nas mówi także dzisiaj. Bardzo często wielu chrześcijan jest zafascynowanych Panem Jezusem jako osobą historyczną. Natomiast On żyje, a szczególnie widzialny, dotykalny, mistycznie obecny, nadprzyrodzenie obecny jest w postaci sakramentalnej podczas każdej mszy świętej. Dlatego Eucharystia jest centrum każdego prawdziwego życia chrześcijańskiego. Zwróćcie uwagę, jak ksiądz podnosi hostię do góry, jak do góry unosi kielich, to jakby rozcinał czasoprzestrzeń. Robi się taka niepowtarzalna cisza w kościele. I nie nadsłuchujemy wtedy głosów anielskich, nie nadsłuchujemy jakichś cudownych dźwięków. Czasoprzestrzeń przestaje istnieć. Stajemy na Golgocie. Stajemy w zalążku odwiecznej miłości Trójcy Przednajświętszej. Tutaj w kościele czasoprzestrzeń się otwiera. Dotykamy samego żywego Boga. Kochani, jak biedny musi być człowiek, który przychodzi tylko i wyłącznie tutaj, szukając rozwiązania tylko swoich problemów. Ciągle przychodzimy do chrześcijaństwa po rozwiązanie naszych problemów. Jestem samotna, smutna, mąż pije, mam depresję, pracy nie mogę znaleźć. Nie wiem, jakie jest moje powołanie. Owszem, Pan Jezus zachęca, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Ale nie tylko po to nas zaprasza do świątyni, a zmartwychwstanie. Niestety w wielu przypadkach ono nie funkcjonuje. A tymczasem msza święta to jak wrota czasu, wrota Boga, wrota rzeczywistości. I szczęśliwi ci, którzy tutaj odkryją swój największy skarb. To jasne, że tu nic po ludzku nie widzimy, że tu nie ma atrakcji, że tu nie ma jakiegoś zachwytu. Tak po ludzku. A my, księża, jesteśmy tylko sługami Eucharystii. Jesteśmy dziś w Wieczerniku, gdzie Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty. Sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Ściśle ze sobą związane, które ukazują miłość Boga do każdego z nas. To Bóg w swojej miłości zostawił siebie do końca na ziemi w sakramencie Eucharystii, która sprawowana jest przez sakramentalnie powołanych kapłanów. Wypadałoby też coś powiedzieć o kapłaństwie. Ale zobaczcie, kochani bracia i siostry, dla nas kapłanów jest to trudne mówić o kapłaństwie. Bo owszem, można powiedzieć kilka praw teologicznych, że rzeczywiście Pan Jezus powołuje do kapłaństwa, żeby wykorzystać nasze człowieczeństwo, nasze oczy, uszy, dłonie, myśli, uczucia, których niektórym się wydaje, że nie mamy, nasze serca, żeby służyć Wam, żeby urzeczywistniać i uobecniać Jezusa. Są to takie zniosłe, słuszne oczywiście prawdy teologiczne, które na pewno są Wam znane, ale można powiedzieć inaczej o kapłaństwie, że nieraz, a dziś coraz częściej się mówi, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy tacy marni. Tak, można mówić, żeby dać Wam znać, że się nie wywyższamy. Ale mówienie o grzechach kapłańskich, moi drodzy, nie ma się czym chwalić. One po prostu są. Ale można powiedzieć o kapłaństwie jeszcze inaczej. Bo to nieraz ludzie w takim kontekście rozpatrują, czy dobrze ci księża mają, czy nie. Kochani, my mamy takiego mistrza, co nam nogi myje. Czy twój dyrektor, kierownik umył ci kiedyś nogi? A on nam myje nogi. Naprawdę, to jest trudne do wyrażenia. Ale Jezus, kiedy odchodził z tego świata, wiedział, że kiedy wróci, apostołowie nie będą mogli go rozpoznać. Mamy przykład chociażby w tych dwóch idących do Emaus. Więc on mówi, umówmy się na znak. Tym znakiem będzie moja dobroć. Jezus jest nieprawdopodobnie dobry. Dla nas księży też. Popatrzcie na dzisiejszą Ewangelię. ten Piotr, który zawsze miał jakiś popisowy numer w zanadrzu. Kiedy Jezus mówi, umyję cię. Nie, Panie, ty nie w ogóle nie będziesz mył. To nie będziesz miał ze mną udziału. Myj mnie, Panie, myj nogi, ręce, uszy, wszystko. Ile razy ten Piotr już wyskakiwał przed szereg ze swoimi pomysłami. A Jezus jakże cierpliwie tłumaczy. Co chcę przez to powiedzieć? Że nam Jezus przez te 5 czy 6 lat w seminarium tłumaczył. Kiedy nam się wydawało, żeśmy już wszystkie rozumy zjedli i te obrazki prymicyjne rozdali, te ręce do całowania nadstawiali, poszliśmy na parafię i się okazało, że tak naprawdę to my niewiele o tym kapłaństwie wie. I tak będzie do końca. Kiedy siedziałem nad pustą kartką, żeby zapisać jaką myśl, bywałem tego wieczoru przekazać o kapłaństwie. I tak mówiłem, Boże, co tym ludziom powiedzieć? Przecież ja nic nie rozumiem. Niewiele rozumiem z tej Ewangelii dzisiejszej. To właśnie powiedz, że niewiele rozumiesz, a ja dla Ciebie jestem cierpliwy. Po prostu myję nam nogi w sakramencie pojednania, gdy nam przebacza, gdy popełniamy błędy. Bo ksiądz to taki lekarz, który ma popsuty rentgen. Bo my nie mamy wglądu w Wasze serca, tak jak miał Pan Jezus, a musimy Wami jakoś kierować, może to złe słowo, prowadzić, nie jak pasterz drogą do nieba. A Pan tym wszystkim daje nam tyle słodyczy. I tego wieczoru też powiem o tej słodyczy i myciu nóg, których doznajemy od Was. Ile dobroci doznaje ksiądz w tym kraju, chociaż mówimy antyklerykalizm. To jest jedna strona medalu. A druga strona? Ta ogromna życzliwość do nas kapłanów. Czasem wręcz zawstydzająca. Słodycz pierwszej jakości. To prosty przykład. Pewien proboszcz spowiadał kiedyś żonę cukiernika. Ponieważ ksiądz miał imieniny, to kiedy pani się wyspowiadała, podeszła do drzwiczek i spytała, jakie ksiądz proboszcz sobie życzy ciasto najmniej. Ksiądz mówi, że może sernik, może szarlotkę i makowiec. A kobiety stojące dalej w kolejce mówią, Jezu, jak on takie pokuty zadaje, to ja do niego nie idę do spowiedzi. Więc my, księża, możemy sobie wybierać w sernikach, w szarlotce. Żartuję oczywiście, ale to jest symbol tej ogromnej życzliwości, za którą dziś serdecznie wraz z księdzem proboszczem dziękujemy. Nawet jeśli czasem ktoś się zdenerwuje i nas do pionu postawi, to też taka słodycz, bo to też dobrze robi. Nie będę się już więcej wymądrzał na ten temat. A no na koniec, kochani bracia i siostry, tradycyjna wielkoczwartkowa prośba. Módlcie się za nas, byśmy byli dobrymi, świętymi kapłanami. Bo jesteśmy świętymi kapłanami, tak jak i wy jesteście świętymi świeckimi. A z drugiej strony, jesteśmy tak grzeszni, jak i wy jesteście grzeszni. Módlcie się za tajemnicę kapłaństwa, byśmy razem kiedyś spotkali się w ostatecznej godzinie. A zanim to nastąpi, byśmy się rozkochali w prawdzie o zmartwychwstaniu. Byśmy tę prawdę dostrzegli i niech nam przeczycie tegorocznego triduum w tym pomoże. I to nam uświadomi, żebyśmy, tak jak apostołowie, kiedy przyjdzie ostateczne zmartwychwstanie, nie byli zdziwieni. Matko, Chrystus zmartwychwstaje, jakbyśmy to pierwszy raz na uszy słyszeli. Amen.